5 minut po godzinie 11 już Państwo wiedzą. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Dzień dobry, Pani Agnieszko.
Witam Państwa, dzień dobry.
Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. I na początek mówię, że już Państwo wiedzą, bo już widzę, że SMS-y spływają z pytaniami do Pani. Ale na początek fragment wiersza Ludwika Jerzego Kerna. Już od dawna, od zarania, poprzez wszystkie wieki, ciągną się popiskiwania, skomlenia i szczeki. Idą pełne animuszu, wspólnie z nami drogą, cztery łapy, para uszu, oczy, nos i ogon.
I serce.
I wielkie serce na łapie. Pamiętam, jak mama czytała mi, kiedy byłam dzieckiem, ten wierszyk. Nie tylko ten zresztą, Ludwika Jerzego Kerna. Wiele pięknych wierszy na temat psów napisał. Pani Agnieszko, dziś o pielęgnacji czworonogów ciąg dalszy, bo tak. Okazało się, że temat bardzo Państwa zainteresował. Jest wiele SMS-ów z poprzedniego tygodnia i to będzie na dziś nasz temat wiodący. Oczywiście czekamy na SMS-y od Państwa 603-06-06-06 i zabieramy się za pytania z poprzedniego wtorku. Pyta Pani, ponieważ York ma naturalne włosy, to a propos pielęgnacji, oczywiście, a nie sierść, proszę o poradę, jak często takiego pieska kąpać? Piesek nie bierze udziału w wystawach.
To jest tak jak z naszymi włosami. Ja niestety muszę myć codziennie głowę, a moje koleżanki mogą co tydzień.
No York chyba nie byłby zachwycony codziennymi kąpielami.
Ale York nie byłby zachwycony ani codziennymi, ani cotygodniowymi. Proszę panią, proszę czesać. Jeżeli pani sama zobaczy, że wymagają te włosy kąpieli, to proszę go dopiero wtedy wykąpać. Czesać, po prostu czesać. I dlatego, jeżeli nie chodzi York na wystawy, zdecydowanie radzę skrócenie tych włosów, piękne podcięcie, one wtedy mają te buźki oszałamiające, wszyscy się zachwycają tymi ich fryzurkami. Będzie pani o wiele łatwiej utrzymać je w czystości i nie będzie pani musiała kąpać, co wcale nie jest dla niego dobre, bo jak kąpiemy za często nawet Yorka, to one się ratują w taki sposób, że wytarzać się w czym się da. A jeżeli można, to w błocie z kałużą najlepiej. Może mnie wtedy jednak nie wykąpią.
Co za rozkosz.
Tak, co za rozkosz.
I kolejne pytanie od Małgosi a propos różnych ubrań, sweterków i najróżniejszych przyodziewków.
Tak.
Idzie zima, oczywiście, będzie coraz chłodniej. Pani Małgosia pisze, moja 1,5-kilogramowa dziewczynka York w sweterku wełnianym mojej roboty biega szczęśliwa po plaży, lesie i przekopuje mi ogródek. Tylko jak ja potem mam ją doczyścić? Pyta Małgosia.
W ogóle takie sweterki domowej roboty ja najlepiej polecam. No niekoniecznie domowej, bo ja bym akurat nie umiała, ale też moja majeczka ma taki sweterek. Jest to świetna rzecz. Jak doczyścić? Niech sobie biega w tym sweterku, bo najprawdopodobniej pani suczka nie umiałaby chodzić w tym polarku z szeleszczącym wierzchem.
Tak, bo nie wszystkie psy, mówiła pani, lubią.
Po prostu nie wszystkie lubią. Po prostu nie ma innego wyjścia. Jeżeli jest bardzo zabłocona i już tak, to stawiamy do wanny. Oczywiście już mówiłam, że nie na gołą wannę,
tylko
czyli chodzi o to, że ręcznik lub te maty antypoślizgowe i spłukujemy lekko prysznicem od spodu.
Ciepłą
albo
wodą.
Jeżeli nie jest to aż tak silne zabrudzenie, czekamy aż wyschnie i normalnie wyszczotkujemy. To są uroki właśnie posiadania psa, że czasem trzeba poczekać, a gdzie to wyschnie, no trudno. Czasem na fotelu, czasem na pięknym dywanie.
Ale pies jest na szczęśliwy, tak.
Ale pies jest szczęśliwy,
wszędzie,
bo sobie po prostu wyschnie, a my weźmiemy szczoteczkę i wyczeszemy. Szczególnie jak pani dziewczyneczka jest krótko obcięta, więc super.
Bo z psami to trochę jak z dziećmi. Dzielimy albo na szczęśliwe, albo na
czyste. Tak. Albo na szczęśliwe, albo na czyste.
Proszę o radę, pisze słuchacz bądź słuchaczka. Znowu właściciele Yorka się ożywili. Jak często kąpać Yorka, który nie bierze udziału w wystawach?
To już mówiłyśmy,
to już tak. To pani powtórzyła to pytanie. Czy należy czyścić zęby psom? Jeśli tak, to jak?
Ja osobiście jestem zwolennikiem, żeby nie grzebać za dużo w uszach, nie grzebać za dużo w zębach, bo jeżeli pies je naturalnie, czyli dostaje kości, to one ma te zęby wyczyszczone.
A ma dostawać kości?
Ma dostawać pod warunkiem, że są surowe, albo takie jakieś z wapnem.
Tylko nie z kurczaka, prawda?
Jeżeli są surowe, to może wszystko. Natomiast jak sparzymy, to zabijemy psa. Surowa kość się pięknie wygina, jest dopasowana i szybko jest trawiona przez kwas solny, który pies ma w żołądku. Ale nie o to nawet chodzi, proszę Państwa. Te kości mogą być nawet te ze sklepu psiego, tam jakieś nasycone wapnem, to nieistotne. Jeżeli pies nie je kości, możemy mu kupić suchary bez cukru, dla małego psa pokroić czy połamać, dla dużego cały. I jeżeli są predyspozycje do zbierania się kamienia na zębach, to o wiele lepiej teraz mamy świetnych lekarzy weterynarii, każdy to robi, poddać go zabiegowi co jakiś czas usunięcia kamienia. Natomiast niektórzy czyszczą szczoteczką, czyszczą specjalną pastą i ja bym tym psem nie chciała być.
Pani Agnieszko, ale jeszcze wrócę do tych kości, bo całe życie słyszałam, że od kurczaka absolutnie nie, bo tak, one są takie bardzo ostre.
Tak, bo jeżeli upieczemy czy ugotujemy kurczaka, tak, to Państwo wiecie, że ta kość pękając robi się taka bardzo niebezpieczna i może przebić jelita. Natomiast w naturze, jak sobie pies gwiźnie ze wsi jakąś kurkę czy kurczaczka, to on jej ani nie piecze, ani nie gotuje, tylko leci za stodołę i szybko zje, żeby mu kumple nie zabrali i nie musiał się podzielić. I wtedy te kości zresztą są inne. Wystarczy wziąć sobie skrzydełko, pierś czy nóżkę ze sklepu i powyginać w ręku i zobaczymy, że ta kość jest zupełnie inna. A kwas solny, który pies ma w żołądku, ma między innymi po to, żeby mógł trawić surowe, nieparzone, niegotowane kości.
Czyli surowe kości, nawet drobiowe, jak najbardziej.
Tylko
tak?
Trzeba tego psa nauczyć od malutkiego. Zresztą myśmy już chyba nawet mówiły, że bardzo dobrze jest podawać psom te takie dla mnie ohydne z pazurkami, takie stópki kurze.
Okropne.
Ale właśnie niepreparowane, tylko normalne takie za 80 groszy kilogram na rynku czy w markecie. Zapobiega to chorobom stawom, ale pod warunkiem, że ta nóżka ohydna jest taka, jaka jest, surowa i taka prawdziwa. Jak ją ugotujemy i podamy, też może się źle skończyć.
Pies nie uważa, że ta nóżka jest ohydna.
Nie, pies jest u szczytu szczęścia, to po prostu te pazurki na niektórych tak jak na mnie działają. No, ale my jesteśmy po to, żeby nasze psy były szczęśliwe, także patrzymy na to, co jemu sprawia przyjemność.
Pani Agnieszko, mam wrażenie, że już pani odpowiadała na to pytanie, ale jeszcze raz. Kiedy po raz pierwszy można wykąpać w domu szczeniaka?
Jak się wytytła i wybrudzi. Po prostu.
Czyli jak jest konieczność.
Jak jest taka konieczność. Teraz akurat w niedzielę rozmawiałam z Państwem, którzy świeżo wzięli pieska ze schroniska. Wiecie Państwo, co to znaczy. Zapach schroniska.
Tak.
No różne, najróżniejsze rzeczy. Ze względu na tą temperaturę wzięli chłopczyka jeszcze przecudnego ze Starogardu, wzięli ze schroniska, jeszcze chłopczyka nie wykąpali i bardzo dobrze. Szczotkują go codziennie, widziałam go w niedzielę, czyli 2 dni temu. Nic już od chłopca nie czuć, tego zapachu schroniskowego, pięknie wyszczotkowany. Fakt, że to gładko włosy, rudy, przepiękny kundelek, ale nie trzeba. Oczywiście bardzo często biorąc ze schroniska trzeba wykąpać, tak, ale to szczeniaczka, którego bierzemy do domu, ja wiem, o co tej prawdopodobnie słuchaczowi chodzi. Może to być szczeniaczek z hodowli, czy z pseudohodowli, gdzie był tak brudny, że i taki, no niestety, nie powiem, że, że ta kąpiel była konieczna i wtedy można go wykąpać, ale nie od razu, jak go przyniesiemy, bo on i tak ma szok. I nawet jak w warunkach był tragicznych, to jest zabrany od mamy, od rodzeństwa, w nowym domu. Dajcie mu chociaż jeden dzień i potem go wykąpcie. A jeżeli jest normalny, to go po prostu nie kąpcie.
Czyli kąpiele nie za wszelką cenę.
Nie za wszelką cenę.
A teraz przerwa na reklamę. Witamy ponownie, Agnieszka Kępka w studiu, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Pani Agnieszko, pisze Asia, moja 6-miesięczna sunia rasy Shih Tzu cudnie zarosła. Można powiedzieć, że jest jej z włosami 2 razy więcej. Znajoma groomerka mówi, żeby wytrzymać do wiosny z tym, ale jednak te włosy są coraz dłuższe. Ja jednak się zastanawiam, czy damy radę. Może mimo wszystko trochę podciąć, chociaż zima za pasem. I wtedy może jakiś polarek, ale czy pieski się nie pocą pod ubrankami?
Pieski się pocą językiem. Pocą się opuszkami i nie pocą się tak jak my pod ubrankami. Ja pani powiem, że mimo wieku mojej majeczki, jak państwo wiecie, ja majeczkę na okres zimy też podcinam. Oczywiście mniej niż na wiosnę i pani by mogła śmiało pójść do psiego fryzjera, który zrobi to nożyczkami i troszkę jej te włosy podetnie i się absolutnie nic nie stanie. Tym bardziej, że one wbrew pozorom są bardzo odporne na zmiany pogodowe. Można tego pieska ubrać w jakiekolwiek również ubranko i to w niczym nie przeszkadza, bo naprawdę jeśli się poci, to tylko językiem i opuszkami. A pies tak naprawdę się nie poci. A poza tym, proszę panią, no przecież nie ubierze pani jakiejś wielkiej skóry baraniej, czy cokolwiek, żeby ten pies oddychał nie mógł, tylko wszystkie ubranka, które normalne, mówię o normalnych, są dostępne na rynku dla piesków, są właśnie dopasowane do tego, żeby pies w nich biegał i bawił się. No Shih Tzu raczej święte i spokojne nie jest, więc na spacerze również będzie biegała i się bawiła.
Czyli mały, gustowny polarek.
I można podciąć zdecydowanie. Nie mówię o obcięciu bardzo krótkim, o obcięciu takim. Każdy fryzjer powinien wiedzieć, jak się na zimę obcina Shih Tzu, bo się obcina.
Gosia pyta, mam 5-letniego czałczała, nic mu się nie chce, śpi cały dzień.
Ale szczęście pani
Gosiu, nawet pani na spacer trzeba go namawiać. Też bym tak chciała, pani Agnieszko. Czy to normalne, pyta pani Gosia.
Nie, dlatego mówię, że ma pani szczęście. Pani Gosiu, naprawdę jest to wyjątek, czyli trafiła pani w grę losową jakąś, chociaż widzę, że pani by wolała, żeby ten piesek wykazywał
większe ożywienie.
Badanie cukru, badanie moczu i dobry kardiolog. Być może nic mu nie jest i co daj Boże, na pewno tak będzie i trafiła pani po prostu na strzał w totolotka, czyli lenia w rasie czołczału, śpiocha. I to by było najlepsze, co... I na pewno tak będzie. Ale proszę państwa, tu jeszcze
jednak
tylko powiem dla świętego spokoju. Raz w roku każdy z nas z psem, który na nic nie choruje, tak jak ja robię, powinien sobie zrobić kompleksowe badania krwi, badania cukru i jeżeli już mam, to nie jest wcale drogo, nie przerażajcie się. Jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, to lekarz już to może sam powiedzieć, echo serca, czy EKG, czy po prostu kardiolog psi niech przyłoży tą słuchaweczkę do niego. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
A koty? Pani Agnieszko też?
Koty nie. Koty zazwyczaj, one mają tam, są zupełnie bardziej wytrzymałe. Ja tu pani redaktor mówiłam państwu szybko a propos tego tematu powiem. Moja Majunia dostała w odbycie taki ziarniniak. Oczywiście po zobaczeniu kilka godzin pobiegłam do mojego ukochanego doktora Górki, którego uwielbiam. I w sekundę, no diagnoza nieciekawa, ale proszę państwa, po tygodniu się to strasznie zmniejszyło i już jest leczona. Czyli nie czekałam 2-3 dni, 4, kiedy byłby już dramat i jest już leczona.
Ale że pani też jest taka czujna, że od razu pani
od razu widziałam, że
zobaczyła.
Po prostu pies nie tak chodził po domu, nie tak się zachowywał i ja już widziałam, że coś jest nie tak. I proszę państwa, lepiej wcześniej niż czekać i się gdybać. Majcia dostaje jad tarantuli i się czuje coraz lepiej.
I tak trzymać 17 lat.
17, tak, w grudniu by zacznę, tak.
To jest dopiero seniorka dzielna.
To jest seniorka.
Piotr pisze, mróz może pieskom nie przeszkadza, ale przeszkadza sól rozsypywana
tak
na chodnikach. To już o tym mówiłyśmy. Mój Amstaff, pisze Piotr, nie mógł długo po tym chodzić i smarowanie tłuszczem łap niewiele pomagało, a butów nie mogłem nigdzie dostać, a wiem, że ratownicy górscy dla swoich psów takie mają.
Są buty, bardzo słusznie pan poruszył temat, bo są buty dla osób, o których tu komentować nie będę, na obcasach, które się zakłada jorką. Tego komentować tego nie będziemy, bo to jest już tak żenujące, ale są buty, które mają psy ratownicze zakładają lub buty, to znaczy to nie są buty, to są takie osłonki na łapę, które zakłada się, gdy pies albo jest ratownikiem górskim w zimę, albo skaleczy się. I takie buty można kupić w źle mówimy, to są osłonki na kończyny. To nie są buty, to mają jorki na obcasie i to powinno być karane. Ale normalnie są to osłonki. I teraz proszę pana, jeśli chodzi o to smarowanie, no nie jest całkiem tak, jak pan mówi, bo jeżeli smarujemy, są preparaty w sklepach dla psów, w internecie i w lecznicach, takie w aerozolu, gdzie pryskamy na opuszki przed wyjściem. Tak. Możemy to zrobić również maścią wazelinową, maścią witaminową, a jak nic nie mamy, to olejem, który zawsze w domu czy oliwką mamy. Mhm. Natomiast problem polega na tym, że po powrocie z takiego spaceru w mieście, gdzie nam wszędzie zasypią solą, trzeba te łapy natychmiast umyć. Mhm. I jeżeli tylko je posmarujemy i wyjdziemy, to jest za mało. Po powrocie trzeba te łapki umyć.
I wysuszyć.
A jak ktoś chce sobie jeszcze czymś tam posmarować, żeby nawilżyć, proszę bardzo. Ale muszą być opłukane i umyte po powrocie ze spaceru zimowego.
Dziękujemy i pozdrawiamy pana Piotra. Pan Wojtek pyta o uszy u jamnika, które to uszy są zdrowe, a mimo to jamnik często nimi trzepie.
Jeżeli lekarz i pan jak wywinął uszko i powąchał, że nie ma tam kwaśnego zapachu, nie ma zapachu takiego, który by pana drażnił, bo każdy z nas wie, jak cudownie nasze pieski pachną. I jeżeli ten zapach jest inny z tego ucha, nie jest, to idziemy do lekarza. Ale jeżeli wszystko jest w porządku, nie ma przykrego zapachu, nie ma zaczerwienienia, nie ma gdzieś w środku, bo mogą czasem być te włoski w środku, to lekarz też sobie tą pincetką wyjmie, jeśli sami tego nie umiemy zrobić. I wszystko jest w porządku, czyli wracamy do tematu, najlepszy aktor świata, jamnik.
Zrobi wszystko, żeby zwrócić naszą uwagę.
Tak, jamnik jest najlepszym aktorem na świecie, niezależnie który to jamnik. I jamnik ma takie chwyty, jeżeli on się zorientował, że trzepanie uszu wzbudza zainteresowanie nim i jest w centrum uwagi, to będzie robił wszystko, aby tak było nadal.
Oj, będzie
trzepał. I tego panu życzę, nie choroby, tylko właśnie tego.
Pyta pani, czy poddać zabiegowi usunięcia guzów przy sutkach sunie 13-letnią? Czy obudzi się po narkozie?
Proszę państwa, na to pytanie nawet nie wolno mi odpowiedzieć.
No
i bardzo często lekarze poddają psy takiemu zabiegowi, ale przedtem kardiolog, lekarz weterynarii, który się specjalizuje w kardiologii, musi powiedzieć waszemu lekarzowi, czy sam jakby ten zabieg robił, w jakim stanie jest serce tej suczki. I wtedy dopiero należy podjąć decyzję. Ja nie mogę pani niczego doradzić, bo to jest tylko i wyłącznie w kompetencji lekarza, który zbada, nawet nie sąsiada, tylko z lekarza weterynarii, który zbada dokładnie pani suczkę. Bardzo często i tak są przerzuty nawet po usunięciu, ale to musi lekarz weterynarii powiedzieć.
To musi profesjonalista.
Tak. I musi mieć badania, dokładne, nie tylko ale musi mieć jeszcze badania.
Piszą państwo, że jest korek na obwodowej w stronę Gdańska od estakady w Gdyni tutaj i od Witomina w stronę Łodzi. Straszny korek. Sprawdzamy, co się dzieje na obwodnicy. Pani Agnieszko, przerwa na reklamę. Za chwilę spotkamy się ponownie. Jesteśmy ponownie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko. I pytanie, pani Agnieszko, dotyczące gubienia sierści przez psa rasy husky. Mój pies husky gubi sierść nadmiernie przez cały rok. Co zrobić?
To chyba było nawet podobne pytanie w poprzedniej audycji. Dać mu jak najwięcej pobiegać po ogrodzie. On musi w tej sierści czuć zimno, wiatr i dosłownie, jak to się mówi, wiatr we włosach.
I polarny powiew.
Tak. I jeżeli nawet już na noc, czy kiedy on tam, bo często nie da się zwołać do domu, ale jeśli go, bo już rozumiem, że husky to ma ogród, to w ogóle nie podlega dyskusji. Jeżeli go zabieramy do domu, to tam, gdzie on sobie chce spać w domu, kaloryferki wyłączone.
No bo on chłody
jeżeli
lubi.
Jeżeli mimo tego, że ten wiatr ma we włosach i potem ten szron i ten śnieg, co on kocha i musi mieć, i mimo to, że może sobie biegać i że śpi w nieogrzewanym pomieszczeniu lub lekko ogrzewanym, dalej gubi włosy, kłania się lekarz weterynarii.
Kłaniamy się lekarzom weterynarii, a przed nami kolejny SMS od Uli tym razem. Jakim psem jest posokowiec? Syn przyjechał z nim i gdy zostałam sam na sam, nie chciał wejść do domu.
Oczywiście, bo on bierze plecak, strzelbę i czeka, kiedy pojedzie do lasu. Bardzo często posokowce są w tej chwili jako psy rodzinne i można je do tego przysposobić, ale proszę Państwa, jak trafimy na posokowca, który jest tym posokowcem takim, że kocha ten las, kocha polowanie, kocha z psami biegać w stadzie, no to mamy większy kłopot, bo my musimy jako to stado latać z nimi kilometrami gdzieś tam bo w sopockich lasach nie można, bo jakiś tu okolicznych, gdzie można.
No powiedzmy po tych, po których można.
I po tych, po których można i proszę Państwa, jest to cudny, mądry pies, ale on też kocha przestrzeń, niezależność, wolność, strzelbę, zielone ubranie myśliwego, chociaż od razu mówię i przepraszam wszystkich, nie jestem fanką myśliwych.
Ja też nie.
I przepraszam za to tych, bo mają prawo i są do tego psy stworzone, więc coś takiego musi istnieć. A propos ścieżek, dowiedziałam się, byłam proszę Państwa w środę na takim spotkaniu z sędzią sądu apelacyjnego, gdzie nam mówiono o różnych przepisach bardzo, bardzo ciekawych i na przykład w Sopocie, nie wiem czy Państwo wiecie, jest taka miejsce w lesie, ja tam nie mieszkam, ale właśnie to ta pani opowiadała, gdzie jest napis ścieżka dla psów.
O.
I uwaga, jak Państwo wejdziecie na tą ścieżkę, za moment się pojawia straż miejska z karą. Więc kto miał taką sytuację, pamiętajcie, że należy strażnika miejskiego zapytać się wyraźnie o imię, nazwisko i o jego numer, a potem należy powiedzieć, żeby pokazał, gdzie zgodnie z prawem kończy się ta ścieżka i czy myśmy już przekroczyli ten teren, czy nie? Oczywiście nikt tego nie oznakował.
Ale co, strażnik miejski każe za to, że
jest się z psem w lesie,
psem bez smyczy, tak?
Mimo, że nawet może być, bo to jest ścieżka dla psów, więc pies wychowany może iść bez smyczy, ale w ogóle za to, że się weszło do lasu, bo ścieżka się skończyła, więc jeżeli by się skończyła, musi być napis. Koniec ścieżki. Tak, dla psów, lub gdzieś to musi być powiedziane. Nigdzie tego nie ma i dlatego proszę, nie dajcie sobie wlepiać mandatów w Sopocie, kto się na tej ścieżce znajdzie i prosić o pokazanie, gdzie był znak koniec ścieżki.
Daniel pyta. Ja trochę z innej beczki. Mieszkam w bloku na osiedlu, na którym są też domki. W ogródku przy jednym z nich trzymany jest owczarek, który szczeka praktycznie od 5 rano do 1-2 w nocy. Hałas roznosi się po całym osiedlu. Rozmowa z właścicielem nic nie dała. Co można zrobić? Pomocy.
Ja pana całkowicie rozumiem. I proszę Państwa, niestety sama miałam kiedyś 2 owczarki niemieckie. Oczywiście nie miałam tego problemu, bo nie miały prawa się tak zachowywać, ale dzisiejsze owczarki niemieckie, mimo wielkiego szacunku
i sympatii do tej rasy,
są bardzo jazgotliwe, bardzo hałaśliwe, a jeśli trafimy na owczarka, który posiada więcej cech stróżujących niż obrończych, on właśnie całemu światu godzinami za płotem będzie informował. Poza tym w bloku mieszkają jakieś psy. Chodzą po ulicy jakieś psy. My możemy nie słyszeć, że tam na pierwszym piętrze jakaś suczka zrobiła hał-hał i go zawołała, a on na to odpowiada jej przez 2 godziny, mimo że tamta dawno nie szczeka.
I tak sobie rozmawiają przez cały dzień.
I to jest niestety problem praktycznie nie do rozwiązania, bo istnieje też prawo, które mówi o ciszy nocnej, ale tego właśnie jeszcze na ten temat, bo będziemy mieć dalsze szkolenia, do tego nie doszło. Prawdopodobnie, jeśli chodzi o psy stróżujące w domkach, ono tego nie obejmuje. Więc
ale
niestety,
jest też prawo dotyczące miru domowego, tak, prawda? I zakłócania tego
zakłócania,
miru.
Więc tu się nikt, ja bym nie radziła latać po sądach, bo to niczego nie da,
ale
proszę
do
Państwa.
Wspomnianej niedawno
ale
straży miejskiej.
Nie jakąś delegację mieszkańców. I po prostu bez awantury, bardzo spokojnie porozmawiać z tym właścicielem.
Spokojnie,
bo jest takie
aczkolwiek
wyjście,
stanowczo.
Niech on go po prostu w tych godzinach nocnych weźmie do domu. Najnormalniej w świecie niech ten pies ma możliwość spędzenia nocy w domu, mimo że prawdopodobnie jego celem było pilnowanie posesji. Ale jednak spokój ludzi mieszkających obok jest bardzo ważny.
No oczywiście,
tym bardziej, że owczarek ma bardzo przejmujący sposób komunikowania się ze światem.
No jak tutaj pan Daniel pisze, szczeka od 5 rano.
Tak, także poza tym mówię, to jest tylko delegacja mieszkańców. Panie Danielu, niech pan tam kilka osób poprosi i pójdźcie po ludzku porozmawiać. Nie sądźcie się, nie krzyczcie, bo na wzajemne awantury i nakręcanie się niczego nie zmieni. Każdy z państwa, i ten pan, i wy, znajdziecie prawne jakieś poparcie dla swoich działań. Tylko po co?
Tak, chodzi o to, żeby dojść do porozumienia.
Tak.
Anna pisze, o, było o psie rasy czał-czał, który śpi cały dzień na kanapie i niechętnie wychodzi, a pani Anna z kolei pyta, bo bardzo chciałaby psa rasy czał-czał, ale czy on nadaje się do mieszkania w bloku?
Nie. Nie nadaje się do mieszkania w bloku i ma jeszcze jedną cechę, powiedziałabym w skrócie. Jest to pies o cechach kota. O. Czyli niezależny, samodzielny, do bólu inteligentny.
Taki trochę zamknięty w sobie.
Bardzo. On nawet nie tyle jest zamknięty w sobie, co on uważa, tak jak kot, że człowiek nie ma prawa mu wydawać poleceń, ani się rządzić, dlatego że on wie lepiej. I na przykład znam takie przypadki, gdzie cały problem polegał, bo my do szkolenia tych psów nie chcemy przyjmować, bo to jest wbrew im naturze.
Także czyli ich się nie szkoli.
I ich się nie powinno poddawać takiemu szkoleniu, ale był problem taki, że pan wychodził z domu i jak skręcał na lewo, to miał tam sklep z bułkami i rano chciał z tym psem iść. Nie było żadnej siły. Po prostu trzeba, na przykład jak jest czał-czał, wyjść z domu i udawać, że chcemy iść na prawo, wtedy on pójdzie na lewo. To jest wyższa szkoła jazdy. To nie, proszę państwa, czał-czał nie jest psem dla przeciętnego człowieka. My musimy uznać jego niezależność, tę właśnie, i nie to, że obojętność, ale tą taką ocenę z jego punktu widzenia naszego gatunku i naszego świata. On jest wyżej, tak uważa, zresztą ja go popieram całkowicie, i nie pozwoli sobą rządzić. To nie jest pies, a w domu nie ma mowy. On w domu będzie nieszczęśliwy dodatkowo.
W mieszkaniu.
Tak.
Pani Aniu, no musi pani rozważyć, czy pani jest gotowa
ja
na te warunki.
Uroda pewnie jego,
no oczywiście, piękne psy,
tak.
Ale czy jest pani gotowa na te warunki charakterologiczne, które on stawia i które mogą być nie lada wyzwaniem. Marzyna Markowska pisze. Mam pytanie do pani Agnieszki. Ostatnio słyszałam, że dorosłe psy nie powinny chodzić w szelkach. Proszę przypomnieć, dlaczego. I czy
proszę państwa, małe psy, jeżeli zakładamy szelki małym, ja mówię młodym, przepraszam, źle się wyraziłam.
Młodym.
Możemy uszkadzać stawy. To już co mądrzejszy lekarz weterynarii wcale nam nie radzi szelek, tylko każe ubrać co innego. Natomiast proszę państwa, jeżeli starszy pies, niezależnie od wzrostu, on może być malutki, to może być pinczer, to może być kundeleczek, to może być, nie daj Boże, dog, owczarek czy doberman. Jeżeli ma założone szelki, do tego ma smycz, obojętnie jaką, ja już nie będę mówić, że automatyczną, już mnie nie dręczcie, już wszystko wam o tych automatach powiedziałam. Proszę państwa, niechcący, mając takiego psa, my tą smycz ściągamy. Nie chcemy, na przykład idzie jakiś pies, my się boimy o naszego, albo boimy się, że nasz może, jako, nie mówię o ataku, może się jakoś nie tak zachować. I odruchowo ściągamy.
Tak.
Nie mając żadnego hamulca, czyli tylko szelki, dajemy psu wyraźną komendę. Bierz, atakuj, zaczepiaj, zabijaj. Dla psów bojowych. Czyli prowadzenie na szelkach jest w skutkach bardzo, bardzo potem, jak pies dorasta i chodzi na szelkach, coraz gorsze mamy problemy wychowawcze. Będzie, proszę państwa, od przyszłego tygodnia właśnie będziemy mówić o wychowywaniu już psów.
Tak,
to będą takie tematy. I te szelki radzi, proszę państwa, jeszcze radziłabym, dlaczego nie. Jak mamy trudnego psa u nas w szkole, na kursach stróżująco-obrończych, gdzie on nie może załapać, o co chodzi, to ubieramy mu szelki, stawiamy obok rewelacyjnego psa stróżującego typu York, Chuałę małą, jakiegoś takiego, który Jack Russella, który już to ma, bo przeszedł takie szkolenie i ten pies w szelkach, naśladując tego małego, który dokładnie już wie, jak się stróżuje,
tak,
bo to są dwie rzeczy.
Wie, co do niego należy.
I pociąganie za te szelki, ściąganie do siebie, mówimy mu mechanicznie, uważaj, ten facet, który skacze przed twoją panią z niebezpiecznym narzędziem, wam zagraża. I te psy wtedy szybko załapują w szelkach, że trzeba atakować. Jest jeszcze jedna jakby kwestia szelek. W szelkach również chodzą psy tropiące, ale to jest inna bajka.
Tak.
Przewodnik psa tropiącego, czy osoba, która szkoli psa, zakłada mu te szelki przed podjęciem śladu. Czyli tam, zanim idzie na podjęcie śladu i szukanie, idzie w obroży i w smyczce i przed samym tym jeszcze psa szczotkujemy, żeby poruszyć jego receptory, potem mu zakładamy szeleczki i podajemy komendę do tropienia, szukania. To jest następna strona. Są specjalne szelki właśnie. To nie są szelki, tylko takie inne urządzenia dla czołczałów, ale to już byśmy się za dużo...
Czyli jeśli
jednak normalny właściciel ma nie prowadzić psa na szelkach, bo nauczy go niechcący agresji.
Jeśli nie ma psa tropiącego i nie wybiera się na poszukiwania
z nim. A to już jest wyższa szkoła jazdy, o której w innych audycjach, jak będziemy o szkoleniu,
to
będziemy mówić.
Michał pyta. Ja mam pytanie poza konkursem. Mhm. Pisze. Za miesiąc wybieram się samochodem na święta do rodziny. 400 kilometrów. Pojedzie ze mną niespełna roczny York.
Super.
Pies do tej pory przejechał jednorazowo może z 5 kilometrów, pisze Michał. Jak przygotować się do takiej wyprawy?
Przede wszystkim, panie Michale, zaraz panu powiem, bo to nie pan jeden będzie się wybierał.
Tak, tak.
Przede wszystkim podczas wyprawy, to nie jest daleko 400 kilometrów, ale zatrzymujemy się po drodze z prostego powodu, że piesek może być zdziwiony na siusianie. Mhm. A poza tym, proszę państwa, te psy, co jeżdżą rzadko, wiecie, czego one się boją. Niektóre mówicie, że one mają lokomocyjną chorobę, albo się trzęsą, albo się boją. One się boją świata, który z samochodu się przesuwa. Nie jest taki, jak pies idzie po ulicy. Jak wieziemy kota pierwszy raz, to państwo wiecie, że należy go nakryć kocykiem, miau, ręczniczkiem, miau, żeby on też miau, nie widział tego, miau, tak.
Przecież
co
cały
jest
czas
za...
jest symfonia wtedy.
Bo to jest ten świat taki inny, który się przesuwa za oknem. I to samo dotyczy psów, które często nie jeżdżą.
Czyli pies jest zaniepokojony bardzo.
Przede wszystkim, proszę pana, do świąt ma pan czas. Wsadzić psa w samochód, przejechać sobie uliczką osiedlową, w tym czasie w samochodzie położyć mu coś, co York bardzo lubi. No nie tak jak moja Maja ogórek kiszony, bo ona tylko to lubi, ale może pan położyć coś typu śmierdziel, co psy bardzo lubią. Jeśli ucho wędzone, to na pewno tylko świńskie, bo cielęcego wcale nie tak lubią. Prącia są świetne w sklepach wędzone, jakieś inne śmierdziele. Przejedzie pan naokoło osiedla, wysiada, bierze chłopczyka i to coś, co pan mu zostawił, czy ten śmierdziel, czy to prącie, czy to ucho, chowa pan. Nigdy on tego nie ma, kiedy nie jest w samochodzie.
Warunkujemy na przyjemność samochodową.
Na drugi raz trzy uliczki osiedlowe, na trzeci raz jedzie pan do znajomych, gdzie jest fajny kumpel, mówię oczywiście o kumplu dla pana Jorka, czy dziewczynka jakaś fajna, gdzie się mogą pobawić i znowu w samochodzie to coś ma, natomiast nigdy tego nie ma, jak jest poza samochodem. I potem jak pan jedzie 150 kilometrów, 70, 100, to leży w samochodzie, pan się zatrzymuje, wyjdzie sobie z Jorczkiem zrobić siusiu, przejść się kawałeczek po tym, wsiada pan do samochodu, chłopczyk to był chyba, dostaje znowu to coś.
Ale dziewczynek też to dotyczy.
Dotyczy, oczywiście, dostaje to coś, co mu naprawdę sprawia przyjemność. A co? To ja nie wiem.
I
to pan
nadzieję,
musi wiedzieć, co to jest.
Że piesek zacznie lubić...
Lubić podróże,
podróże samochodem, nawet te dalekie.
Jazdę samochodem. Jorki uwielbiają jazdę sam. I oczywiście, proszę państwa, każdy pies powinien mieć swoje miejsce w samochodzie. Jeśli to jest miejsce na kolanach naszej żony, to niech ono zawsze będzie na kolanach. Jeśli to jest miejsce z tyłu samochodu, i kładziemy legowiska, to kładziemy tak, żeby tymi wałeczkami na legowiskach były od strony naszych siedzeń przednich. Czyli jakbyśmy, nie daj Boże, gwałtownie zahamowali czy coś, że ten piesek ma oparcie. Większe pieski, średnie, mogą mieć specjalne szelki, które przypinamy do pasów. Takie pasy samochodowe psie, tak zwane. Mogą nie mieć nic, mogą być nauczone i wtedy jeszcze lepiej, bo my jedziemy ostrożnie, bo wieziemy nasz skarb, nie dociskamy, nie mamy problemu z policją, z punktami, czyli same plusy.
A jesteśmy bezpieczni dla innych na drodze
przy okazji. Jesteśmy, tak.
Wojtek pisze, mam pytanie. Mój jamnik dwuletni dotychczas zawsze przebywał z kimś z rodziny. Teraz niestety musi zostawać sam na 4 godziny. Czy jest to dla niego duże przeżycie? Wspomnę, że jak wychodzimy, chociaż staramy się pojedynczo, ma bardzo smutne oczy. co zrobić.
Oczywiście, to dla niego, wbrew temu, co pan myśli, to nie będzie żadne straszne przeżycie. To będzie tylko przeżycie pod tym względem, no tyle, 2 lata ich mogłem pilnować i pomiatać nimi i rządzić, a teraz sobie wyszli na 4 godziny. I to spojrzenie ujamnika, rewelacyjne, przecudne, to wszystkie spojrzenia biją, jamnik bije na głowę, jest tylko tym, że państwo sobie nagle bezczelnie, przepraszam, pozwolili z domu wyjść na 4 godziny. Nic mu nie będzie. Jedynie, co może zrobić, to może troszeczkę przemeblować mieszkanie.
Może się czymś zająć.
Tylko
ciekawym.
Wtedy, jeżeli państwo wychodząc, będziecie się użalać, żegnać z nim i mu tłumaczyć, to on jakby pokazując wam, że nie należy wyjść, bo w tym czasie na przykład kawałek tapczanu bez problemu się zje, czy nitki wyciągnie z dywanu. Także proszę się nie rozczulać przy wyjściu, po prostu wyjść, dzieciakowi zostawić również coś atrakcyjnego, czego nie ma nigdy, kiedy pan jest w domu i 4 godziny przeżyje. Chociaż jamniki uważają, że to jest...
że to jest nie do przeżycia.
To jest właściciel w ogóle skandal. Sobie nie może na coś takiego pozwolić. 2 lata go słuchał, a teraz nagle mu się zachciało na 4 godziny wychodzić. Można nauczyć wszystkiego.
I chyba ten sam pan Wojtek pyta, jeszcze jedno pytanie o moim jamniku. Okazuje się, że ma wnętrostwo.
Aha, jedno
jak
jąderko.
Szybko trzeba zrobić zabieg?
Proszę państwa, wszystkie psy, które posiadają tak zwane jedno jądro, są wnętrami. Koniecznie trzeba zrobić zabieg, chociaż one normalnie mogą mieć dzieci. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to drugie ukryte jątro bardzo często powoduje choroby nowotworowe. I każdy lekarz weterynarii, i ja tu jeszcze państwu powiem, a lekarzy przepraszam, bo wiem, że wy to wszystko, koledzy moi kochani, mówicie swoim pacjentom, musi to drugie jądro znaleźć. Oczywiście to jest na USG, bo często można je dotykiem, gdzie ono się tam schowało, ale bardzo często jest potrzebne USG i taki zabieg jest dużo bardziej poważniejszy, ale żaden dramatyczny, niż usuwanie 2 jąder, bo ponieważ to jądro musi zostać usunięte. I to, proszę państwa, kto by, no, nie sądzę, żeby trafił na lekarza, który o tym nie poinformuje, musi być zdiagnozowane, gdzie jest to drugie jądro, i musi być usunięte i jedno, i drugie. I to schowane, i to. I kiedy? Jak najszybciej.
Pozdrawiamy pana Wojtka. Ania pisze, że ciężarówka na prawym pasie na awaryjkach plus strażacy na obwodnicy w Gdyni. A Wojciech pyta, wiem, że to nie pora, ale już się zastanawiam, czy latem można jeździć z Jorkiem na motocyklu.
Pewnie, że tak. Proszę pana, to
będzie zadowolony?
Jork się przyzwyczaja do wszystko. Przecież pan go nie posadzi z gołą główką i taki, żeby go podmuch...
No nie, musi mieć kask.
Żeby go podmuch zrzucił z tego motoru, tylko zapewni pan mu jakąś ochronę. Tak. Bo to samo przyczepienie go do jak... Nie wiem do czego, do koszyka, do czego... Nie wiem.
Pewnie
bo
pan Wojtek na pewno, coś tam wymyśli.
Pan Wojtek coś wymyśli, jest za mało. On musi być jeszcze tak jakby schowany w środku w jakiejś takiej stabilnej budce, ponieważ podmuch naprawdę potrafi Jorka wyrwać i nawet jeżeli go nie zrzuci, bo on będzie zabezpieczony, zapewni mu taką traumę, że nie wiem. Mhm. I znowu jest ten plus, że pan Wojtek nie będzie mógł szaleć na motocyklu.
Pani Ala pyta, proszę powiedzieć, czy psy płaczą i co znaczy,
oczywiście,
gdy pies wyje?
Psy płaczą, płaczą z różnego powodu. Nie jest to szloch tak zwany ludzki. Po prostu widzimy, jak psu lecą łzy. Jest to chyba coś najgorszego, co możemy zobaczyć. Bardzo często jest to ogromne, ukryte cierpienie. A wycie psów to nie jest płacz. Wyją psy niektóre, jak Alaskan czy Husky, bo mają to w naturze i mają wyć. I wtedy sąsiedzi są u kresu, już nie to, co na owczarek, szczeka, chciałam panu powiedzieć. Wycie Alaskana czy Huskiego może sąsiadów doprowadzić do stanów psychicznych. Tak. Także pies wyje właśnie, bo wyje, bo ma taką rasę, wyje, bo informuje, wyje, bo zwołuje, wyje, bo przekazuje bardzo istotne dla siebie informacje i w swoim gatunku innym zwierzętom.
Niewiele się z tym da zrobić.
I jeżeli to nie jest pies tych ras, na przykład, o którym mówiłam, Husky i Alaskan, można go wyciszać, tylko nie krzyczeć. Należy przerywać wycie, wyciszać, zająć czymś innym. Natomiast przy tych dwóch rasach nic na to nie poradzimy. A płacz psa nie jest związane z wyciem. Jest zazwyczaj związane z tragicznym bólem, którego nie widać. Bardzo często zapłakane oczy, ja tego nie widziałam, ale czytałam, widziałam zdjęcia, jak ludzie pokazują, jak psy leżą miesiącami na grobie swoich właścicieli.
Następnego SMS-a przeczytam na wszelki wypadek. Pani Agnieszko, Krzysiek pyta. Mamy młodą suczkę kundelka i teraz wzięliśmy drugiego szczeniaka. Czy zrobić im wspólne legowisko, czy je rozdzielić?
A tutaj chcę panu powiedzieć, jest tak. No, u mojej córki na przykład jest legowisk w bród. Ma dwa kundelki przygarnięte. I legowiska są super, one się i tak pchają do jednego i najmniejszego. I ledwo się tam zmieszczą, pozwijane leżą.
I same sobie wybierają to legowisko,
one sobie
rozumiem.
Po prostu wybierają. Lepiej, gdyby miały dwa, a co one zrobią, który weźmie który i jak się położą, to ani ja, ani pan, ani nie ma nikogo takiego mądrego, który by panu powiedział, jak one będą wolały. Na pewno ich nie izolować, nie krzyczeć, nie zmuszać ich do leżenia tam, gdzie pan wyznaczył, same tą sprawę załatwią.
Zaufać im po prostu.
Zaufać im, tak.
Pyta nas, nie Wojtek, ale Gosia. Gosia nas pyta o to. Mamy suczkę Joczka, ma 15 miesięcy. Za każdym razem, jak chce siusiu, to podchodzi do drzwi i drapie. Dużo tych właścicieli Yorków,
jest
pani
bardzo
Agnieszko,
dużo.
Prawda?
Yorki są w tej chwili najmodniejszą.
No właśnie,
rasą,
zauważam, tak, że większość SMS-ów od właścicieli tak, tych pięknych piesków.
A jakie
piesków.
Pani ma szczęście, że on drapie, a nie sika w łóżko.
Ale proszę słuchać dalej, pani Agnieszko, to nie wszystko. No więc jak chce siusiu, to podchodzi do drzwi i drapie i wtedy z nią wychodzimy. Ostatni spacer jest w okolicach 22. Niestety, często zdarza się, że rano jest zrobiona kubka. Jak rozwiązać ten problem? Piesek nie śpi z nami, ma swoją budkę w łazience. Ta kubka czasem i siusiu pojawiają się tylko w łazience.
No to i tak powiem, że ma pani ogromne, ogromne szczęście.
Trzeba jej podziękować.
Trzeba jej nawet
żeby nie się zachować.
Proszę państwa, akurat pieski tej rasy, o czym nikt nie mówi, mają predyspozycję długiego siusiania w domu, robienia kubek i najczęściej jest to na łóżku właściciela.
O Boże.
Czyli tutaj naprawdę, proszę panią, jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, bo ona ma już 15 miesięcy, tak, prawda?
Tak, tak.
Trzeba
tak.
po prostu to sprzątnąć. I się tym nie interesować, aha, nie krzyczeć na psa i nie wygadywać jej, aha, ponieważ to przejdzie.
Przejdzie,
tylko,
właśnie, z tylko, wiekiem. Miejmy
tylko
nadzieję.
Nie wiadomo kiedy, ale jeżeli będziemy krzyczeć i pokazywać, coś ty zrobił i sprzątając wygadywać psu, to na pewno nie przejdzie, tylko ona zacznie jakby myśleć, aha, tutaj byli strasznie oburzeni i to może ja wejdę z tyłu za muszlę.
A może gdzieś tam pod chodniczkiem, spróbuję.
A może gdzieś tam z tyłu za budką. Po prostu to przejdzie, proszę państwa. Wychodzicie bardzo dobrze, koło od 22, bo to wystarczająco, zupełnie.
Czyli miejmy nadzieję, że to minie.
Tak, tak.
Mało dzisiaj o kotach było, pani Agnieszko, a Bożena pyta, moje koty lubią surowe mięso z kurczaka, jak często mogę im dawać?
Proszę panią, ja moje koty traktuję jako tester na przyniesienie każdego mięsa, ponieważ tutaj dodam, mój mąż robi zakupy, ma tam swoje ulubione takie prawdziwe jakieś budki, gdzie kupuje fajne mięso i nikt nas nie oszuka. Po przyniesieniu mięsa kroimy, jeżeli moje koty jedzą, wiadomo, że ten sprzedawca był uczciwy tam na rynku u nas w Oliwie i kupił. Jak? Codziennie, kiedy chcę.
Kiedy chcą po prostu.
Ja po prostu daję surowe mięso, kiedy akurat mam, kroję, to podaję. Zwyczajnie. W naturze to on se tych myszek nie gotuje, ani ptaszków. Naprawdę, zapewniam państwa.
Jacek, i to będzie ostatni SMS. Jak moja żona miała mi usmażyć wątróbkę wieprzową z cebulą, to nie, bo się brzydzi. A psom często kupuje wspomniane kurze stopki. Gotuje je i wycina pazury i te grube kości. I jakoś jest okej. Ale moje pytanie brzmi, to lepiej dawać psom surowe łapki, czy tak jak małżonka gotować i obierać?
Zdecydowanie. zdecydowanie, proszę panie Jacku, surowe
łapki. Te okropieństwa.
Te okropieństwa zdecydowanie surowe. Żona postępuje prawidłowo, chociaż namawiałabym żonę, że niech panu tą wątróbkę zrobi.
Od czasu do czasu,
bo ja też tego nie lubię, ale to nie jest tragiczne i też mojemu mężowi robię, odwracając głowę w drugą stronę. Wszystko jest w porządku, a pieskowi dawać te łapeczki surowe, jeśli można.
Mamy jeszcze 2 minuty, pani Agnieszko, to zdążymy. SMS-a od Michała. Czy lizanie nas przez psa po głaskaniu, kiedy wstajemy rano, czy czasami tak od po prostu, kiedy nasze ręce nie są brudne od jedzenia oczywiście, jest oznaką to lizanie przywiązania do nas, czy to może znaczyć coś innego? Pyta
może
Michał.
Na przykład znaczyć, że pies chce troszeczkę z naszym, liżąc nas, trochę soli, którą my wydzielamy, którą mamy na sobie i zdajemy sobie sprawę.
To nie jest przejaw miłości, pani Agnieszko?
Przejaw miłości to nie jest, ponieważ w naturze nie wolno podejść podwładnemu i polizać szefa. Zostałby od razu gdzieś w stadzie usunięty. U nas pies podchodzi, liże nas, jakby chciał powiedzieć, wiesz, teraz ja cię wyprowadzę na manowce, ty pewnie myślisz, że ja cię tak strasznie kocham,
no,
a
nie,
jak
że tak
pozwolisz, że ja cię liżę, to znaczy, że ja tu decyduję. Są to drobiazgi, jeśli państwu to nie przeszkadza, nie walczcie z tym.
I nie dochodźmy przyczyn.
I będziemy naprawdę następne audycje poświęcać wychowaniu i prawidłowemu zachowaniu się i zobaczymy. I tak jak mnie tu kiedyś, szybko powiem, panie Haniu, rozczulił pan, który do nas przysłał SMS-a, że ma tajemnicę i sobie w nocy z psem wstaje z lodówki,
tak,
podjadają.
I wspólnie jedzą.
To było przecudny SMS. I dobrze. I słuchajcie, nie musimy sztywno wszystkiego przestrzegać. Będziemy o tym mówić, żeby nam pies nie sprawiał kłopotów i ludziom na ulicy i w domu. A resztę? Chcecie wstawać w nocy po kryjomu przed żoną i jeść z psem z lodówki? Jedzcie na zdrowie.
Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka. Pięknie dziękuję pani Agnieszko. Znowu oczywiście nie zdążyłyśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, znaczy pani Agnieszka
ale
nie zdążyła.
Ale o tym wychowaniu będziemy mówić. Nie martwcie się systematycznie.
ABC tak, wychowania. Tak? Zaczynamy od za tydzień.
Tak.
Dziękuję bardzo, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.